Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. Po dłuższej przerwie wracamy, moi drodzy, do kursu Windows Server. Dzisiejszy odcinek to pokaz instalacji oraz konfiguracji dwóch bardzo popularnych usług serwerowych, czyli DHCP oraz NAT. Pracujemy tradycyjnie na dwóch wersjach serwerowych Windows, czyli na wersji 2008 R2 oraz 2012 R2. Maszyny, z których ja dzisiaj korzystam, to te same, których używaliśmy w poprzednich odcinkach. Także mam na nich zainstalowaną już i skonfigurowaną usługę Active Directory. Oczywiście usługi takie jak DHCP czy też NAT bez żadnego problemu działać mogą na systemach, gdzie usługi katalogowej nie ma, ale skoro kurs ma być całościowy, to zdecydowałem się pracować na tych samych maszynach. Jeśli wy tych maszyn już nie macie, to żaden problem. Możecie pracować na swoich, czystych wirtualach. Ja po prostu w trakcie konfiguracji będę zwracał uwagę na różnice, jakie wynikają z konfiguracji np. DHCP na maszynie z zainstalowanym AD i bez niego. Zanim rozpoczniemy konfigurację usługi DHCP, no to kilka słów wstępu teoretycznego do samego protokołu. Dynamic Host Configuration Protocol, bo tak odczytuje się ten skrót, to usługa sieciowa, której zadaniem jest dynamiczne przydzielanie konfiguracji IP hostom w sieci. Chodzi o to, aby nie biegać od komputera do komputera czy innej drukarki sieciowej i statycznie, ręcznie przydzielać adresy IP czy też pozostałe parametry potrzebne do właściwej konfiguracji karty sieciowej. Poprzez DHCP możemy realizować taką konfigurację w sposób dynamiczny z przygotowanej wcześniej puli adresowej. Protokół DHCP jest następcą Bootstrapa, nie mylić tego z frameworkiem tworzenia stron internetowych, protokołu, który kiedyś zajmował się przydzielaniem konfiguracji IP. Jest on jednak od niego zdecydowanie mądrzejszy i sprawniejszy, dlatego wyparł już Bootstrapa prawie całkowicie. O historii dzisiaj mówić jednak nie będziemy, dlatego też pozostawmy Bootstrapa w spokoju i zobaczmy, jak działa mechanika DHCP. Klient, który chce otrzymać z serwera DHCP konfigurację IP, rozsyła w swojej podsieci komunikat broadcastowy DHCP Discover. Komunikat ten ma na celu odnalezienie serwera DHCP. Komunikat, jako że rozgłoszeniowy, trafia do wszystkich hostów danej sieci, no i oczywiście jest on ignorowany przez większość z nich. Odpowiada na niego jedynie serwer DHCP, przesyłając komunikat DHCP Offer. Komunikat ten zawiera proponowany adres IP, a także pozostałe parametry, takie jak chociażby adres bramy czy adres serwera DNS. Klient po otrzymaniu tych informacji akceptuje je, przesyłając do serwera komunikat DHCP Request. Na koniec jeszcze serwer przesyła do klienta komunikat DHCP ACK, stanowiący potwierdzenie dzierżawy danego adresu. Cały ten proces odbywa się z wykorzystaniem protokołu transportowego UDP oraz działa na portach 67 i 68 dla IPv4 oraz 546 i 547 dla IPv6. Zobaczmy może, jak proces ten wygląda w praktyce. Odpalamy Wiresharka, no i rozpoczynamy przechwytywanie. Teraz konsola, no i polecenie ipconfig/release. To zwolni aktualnie przypisany dla mojego komputera adres IP i przekaże go z powrotem do puli. Następnie polecenie ipconfig/renew, które to z kolei pozwoli nam adres IP oraz całą konfigurację uzyskać ponownie. Wracamy do Wiresharka, no i odfiltrujmy sobie pakiety. Filtr do protokołu DHCP nazywa się bootp. To co mamy tutaj, to właśnie wszystkie omówione wcześniej etapy, czyli Discover, Offer, Request oraz ACK. Można tutaj wyczytać dokładnie, co dzieje się na każdym z etapów. Zainteresowanych zachęcam do zgłębienia się w te informacje. Zanim przejdziemy do omówienia instalacji i konfiguracji usługi DHCP na Windowsie, to jeszcze jedna ważna informacja. DHCP jest usługą rozgłoszeniową. To znaczy, że komunikaty DHCP nie są przekazywane przez routery, co skutkuje tym, że usługa działa tylko w danej podsieci. Oczywiście to tylko teoria, dlatego że nowoczesne routery posiadają już możliwości konfiguracyjne pozwalające na przekazywanie pakietów DHCP poza obręb własnej sieci. Na tym etapie kursu może nie ma to większego znaczenia, warto jednak, abyście to wiedzieli i o tym pamiętali. Tyle teorii, przechodzimy do praktyki. Tradycyjnie na pierwszy ogień serwer w wersji 2008 R2. Odpalamy konsolę zarządzania. No i wybieramy dodaj rolę. Zaznaczamy oczywiście DHCP serwer. I idziemy dalej. Tradycyjnie przed instalacją usługi Windows przekazuje jakieś informacje na jej temat, ale my już wiele o DHCP wiemy, dlatego od razu idziemy dalej. Tutaj mamy listę dostępnych interfejsów sieciowych i to tutaj decydujemy, na którym usługa ma działać. Serwer na tą chwilę ma aktywny tylko jeden interfejs i właśnie na nim chcemy uruchomić DHCP, dlatego nic tu nie zmieniamy, tylko klikamy dalej. Kolejny etap konfiguracji to nazwa domeny oraz adres serwera DNS. Na moim serwerze, jak wspomniałem, mam domenę Active Directory, dlatego też nazwa tej domeny pojawiła się tutaj. Jeśli u Was AD nie ma, to pole to powinno być puste i możecie wpisać do niego inną nazwę, np. firma.com czy też pracownia.local. Możecie też oczywiście to pole pozostawić puste. Preferowany adres serwera DNS to adres maszyny, która dla naszych klientów pełnić będzie rolę serwera DNS. Tutaj ten adres system odczytał sobie z własnej konfiguracji IP. Zobaczymy też go, jeśli wejdziemy sobie w konfigurację karty sieciowej. O, jest. Tutaj może taki adres pozostać, natomiast w konfiguracji DHCP musimy go zmienić i wpisać faktyczny adres naszego serwera jako główny serwer DNS. Dlaczego musimy tak zrobić? No słuchajcie, adres 127.0.0.1 to przypominam adres samego siebie. Hosty często stosują taką adresację, jeśli dana usługa jest na nich zainstalowana. W naszym przypadku serwer posiada skonfigurowanego DNS-a, no wymaga tego przecież Active Directory. Dlatego też podczas instalacji i konfiguracji tej usługi do własnej konfiguracji IP serwer przypisał sobie adres samego siebie. Dla niego to jest ok, ale jeśli klient otrzymałby taki adres jako adres serwera DNS, to myślałby, że on jest serwerem DNS, co jest bzdurą. Dlatego tutaj musimy podać faktyczny adres serwera, a nie adres localhost. Serwer alternatywny to już jest kwestia do wyboru. Ja podam tutaj adresy googlowskich serwerów DNS. Gotowe, idziemy dalej. Serwera usługi WINS nie potrzebujemy, także bez modyfikacji przechodzimy dalej. Teraz utworzymy sobie pulę adresów dla klientów naszej sieci. Wybieramy dodaj, podajemy nazwę, początkowy adres puli oraz końcowy. Opcję połączenia kablowego z czasem dzierżawy pozostawiamy bez zmian. Zmieniamy natomiast domyślną maskę z 8-bitowej na 24-bitową. No i podajemy jeszcze adres bramy, czyli adres naszego serwera. Generalnie moglibyśmy tą opcję pozostawić bez podawania adresu bramy, ale jeśli chcemy, aby nasze klienty miały dostęp do neta, co będziemy konfigurować później, to ten parametr jest wymagany. Zamykamy okno i idziemy dalej. W naszej sieci IPv6 jeszcze nie działa, dlatego wyłączamy DHCP dla IPv6 i idziemy dalej. Plansza, którą teraz widzicie na ekranie, pojawia się tylko u osób, które konfigurują DHCP wraz z Active Directory. Jeśli macie czysty serwer i konfigurujecie tylko DHCP, dostępu do tego ekranu mieć nie będziecie. A co to takiego? No usługa Active Directory wymaga, aby serwer DHCP został przez nią zautoryzowany. Zwyczajnie chodzi o to, aby AD wiedziało, który host jest serwerem DHCP dla podsieci i akceptowało konfigurację tylko od niego. Jest to forma zabezpieczenia sieci przed dostępem niezweryfikowanych serwerów, które mogą przydzielać swoje adresy. Zaznaczone opcje pozostawiamy bez zmian, co spowoduje, że serwer zostanie zautoryzowany za pośrednictwem poświadczeń konta administratora. Idziemy dalej. Mamy tutaj podsumowanie wszystkich naszych operacji, klikamy zwyczajnie zainstaluj i czekamy, aż system wykona całą robotę. Taki komunikat oznacza, że wszystko jest ok, dlatego zamykamy okienko i przechodzimy do klienta sprawdzić, czy wszystko działa. Aktualnie klient ma przypisany adres statycznie, ale zaznaczając te opcje, spowodujemy, że zacznie komunikować się z serwerem DHCP w celu uzyskania nowej konfiguracji. Zobaczmy, czy mu się to udało. Konsola, polecenie ipconfig /all i sprawdzamy. IP jest, maska poprawna, adres bramy i DNS również taki, jak ma być. Gitara. Jeśli opcje, które przydzieliliśmy, okażą się błędne lub też zwyczajnie chcielibyśmy je zmienić, to spokojnie można zainstalowany serwer DHCP przekonfigurować. Ale w związku z tym, że rekonfiguracje robi się tak samo na obu systemach, pokażę to w części wideo przy okazji serwera w wersji 2012 R2. Skoro wywołaliśmy już do tablicy 12, no to zobaczmy, jak to będzie wyglądało tutaj, bo jest nieco inaczej. Odpalamy menadżer serwera, no i wybieramy dodaj rolę i funkcję. Instalujemy naszego DHCP lokalnie, dlatego dwie pierwsze opcje przeklikujemy bez zmian. Zaznaczamy DHCP serwer i lecimy dalej. Żadnych dodatkowych feature'ów nie potrzebujemy, także ponownie dalej. Info o DHCP też już jest nam znane, więc ponownie dalej. No a na koniec wybieramy instaluj. No i tutaj widzimy już różnicę pomiędzy dwoma wersjami serwerów. W 2008 konfigurowaliśmy pulę i parametry przed instalacją, tutaj najpierw instalujemy usługę, a konfigurację uskutecznimy sobie, kiedy już instalacja zostanie zakończona. Zanim to jednak zrobimy, musimy dokonać wspomnianej wcześniej autoryzacji. Wybieramy ten link, klikamy dalej, następnie commit. Jak widzicie, wszystko ok, także zamykamy aktywne okna i przechodzimy do konfiguracji serwera. Wybieramy narzędzia i klikamy w DHCP. Rozwijamy sobie drzewko, klikamy prawym przyciskiem myszy na IPv4 i wybieramy nowy zakres. Podajemy nazwę puli, opis możemy pozostawić pusty. Dalej podajemy zakres, a także zmieniamy maskę na 24-bitową. W tym miejscu można podać adresy, które mają być wykluczone z puli. Nam na tym etapie to nie jest potrzebne, tak więc idziemy dalej bez modyfikacji. Tutaj natomiast możemy ustalić czas dzierżawy adresów. Domyślnie jest to 8 dni. Na tyle serwer DHCP będzie przydzielał adresy. Po tym czasie wrócą one do puli, a klienty będą musiały na nowo prosić serwer o adres. Idziemy dalej i zostawiamy zaznaczoną opcję konfiguracji dodatkowych parametrów. Najpierw brama. Tutaj ponownie podajemy adres serwera. Następnie DNS. Widzimy tutaj, że 2012 jest mądrzejsza niż 2008, no bo nie wpisała tutaj adresu localhost, tylko pełnoprawny, własny adres. Możemy oczywiście dopisać jeszcze jeden, lub też dwa, czy też trzy, jak wolimy, ale myślę, że jeden wystarczy. Teraz serwer sprawdza komunikację z nim. Oczywiście na tym etapie taka komunikacja nie może przebiec w sposób poprawny, no bo nasz serwer nie jest podłączony do neta. Dlatego na taki komunikat odpowiadamy twierdząco i idziemy dalej. Serwer WINS ponownie pomijamy. No i na koniec pozostawiamy zaznaczoną opcję natychmiastowej aktywacji puli i idziemy dalej. Zamykamy okno, no i zobaczmy, jak to działa. Ponownie wracamy do klienta i ponownie zmieniamy mu konfigurację IP na dynamiczną. Odpalamy konsolę i sprawdzamy. Jest, wszystko działa. Super. Zanim przejdziemy do opcji rekonfiguracji usługi DHCP, to zobaczmy, co się stanie, kiedy nasz klient nie będzie mógł skomunikować się z serwerem DHCP. Zwalniamy adres poleceniem ipconfig/release, OK, wyłączamy serwer Windowsowy i na kliencie wykonujemy polecenie ipconfig/renew. Następuje teraz ponowna próba komunikacji z usługą DHCP, która jednak kończy się niepowodzeniem, no bo serwer przecież mamy wyłączony. W takiej sytuacji kliencki system Windows przydzieli tak zwany adres local link, adres łącza lokalnego, który wygląda właśnie tak. Dzieje się tak wtedy, kiedy klient ma skonfigurowane otrzymywanie adresu IP dynamicznie, ale żaden serwer DHCP w sieci nie jest dostępny. Taki adres pozwala na komunikację z innymi hostami posiadającymi również adresy local link, ale nie pozwala na komunikację z urządzeniami spoza własnej sieci. Wracamy teraz do serwera, aby zobaczyć, jak można go przekonfigurować. Jak mówiłem, na obu systemach działa to dokładnie tak samo, dlatego pokażę to tylko na 12. Załóżmy, że chcielibyśmy zwiększyć zakres naszej puli. Wcześniej skonfigurowaliśmy sobie pulę tylko na 10 adresów, teraz chcemy ją zwiększyć powiedzmy do 40. Oczywiście można najpierw usunąć pulę klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając usuń, ale po co? Wystarczy wybrać właściwości i tutaj zmienić zakres na taki, jaki chcemy. Nie możemy tutaj jedynie zmienić maski, jak widać, ale czas dzierżawy już i owszem. Co jeśli zmieni nam się adres serwera DNS albo routera? Żaden problem. Wystarczy wybrać opcję zakresu i tutaj wszystkie interesujące nas parametry możemy dowolnie modyfikować. Przy okazji możecie tutaj dostrzec, jak wiele opcji może być przypisanych za pomocą serwera DHCP. Jeśli serwer ma więcej interfejsów, kart sieciowych niż tylko jedną, możecie zmienić interfejs, na którym DHCP ma działać. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy w jego nazwę i edytować powiązania. No dobra, to pozostała nam jeszcze jedna kwestia dotycząca usługi DHCP w dzisiejszym wideo. Chodzi mianowicie o rezerwację adresów. Wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy, aby nasze klienty miały przydzielany zawsze ten sam adres IP bez względu na czas dzierżawy. Generalnie najczęściej to jest tak, że jeśli klient zwalnia adres do puli, to potem dostaje ten sam. Ale zdarzają się sytuacje, kiedy nie zawsze działa to właściwie. Aby zapobiec sytuacji, w której klient po upływie czasu dzierżawy otrzyma inny adres niż miał poprzednio, możemy adres taki dla niego zarezerwować. Wystarczy, że wejdziemy sobie w opcję dzierżawionych adresów, widzimy tutaj naszego klienta, klikniemy prawym przyciskiem myszy i wybierzemy opcję Dodaj do rezerwacji. Wówczas klient ten zostanie dodany do rezerwacji i zawsze będzie otrzymywał taki sam adres. To jest jedna z możliwości. Istnieje również inna. Jeśli chcielibyśmy zarezerwować adres dla naszego klienta inny niż ten z przygotowanej wcześniej puli, nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zrealizować. Potrzebny nam będzie jedynie adres karty fizycznej tego komputera, czyli po prostu adres MAC. Ja teraz taki adres skopiuję sobie stąd, bo nie chce mi się go przepisywać ręcznie. I zanim utworzę nową rezerwację, usunę klienta z tej listy. Teraz tworzymy nową rezerwację. Podajemy tutaj nazwę, adres IP, który może być spoza puli, nie ma z tym problemu. Wklejamy adres fizyczny i gotowe. Ten sposób przydzielania adresów ja nazywam hybrydowym, ponieważ z jednej strony jest to sposób dynamiczny, realizowany przecież przez usługę DHCP, z drugiej strony jest to też trochę statyczne przydzielanie, no bo parametry podajemy z palca. Dzieje się to jednak na serwerze, dzięki czemu nie musimy biegać od hosta do hosta, aby taki adres przypisać. Sposób taki świetnie sprawdzi się szczególnie przy urządzeniach sieciowych czy drukarkach. Musimy znać tylko maki tych urządzeń i wówczas możemy zza biurka przydzielać im konkretne adresy IP. Dobra, wracamy do klienta, zwalniamy adres i pobieramy go ponownie. Jak widać, przydzielony został adres z końcówką 160, czyli taki, jaki mu zarezerwowaliśmy. To znaczy, że wszystko gra. Pamiętajcie proszę o tym, że rezerwacji można dokonać dla adresów z puli, wtedy dodajemy do rezerwacji klienta, który znajduje się na liście dzierżawy tutaj, lub też dodając adres ręcznie spoza puli. Skoro nasz klient działa już w domenie Active Directory, ma poprawnie skonfigurowane parametry karty sieciowej, no to przyszła wreszcie pora, aby dać mu możliwość korzystania z internetu. Usługa, którą sobie za chwilę zainstalujemy i skonfigurujemy, pozwoli właśnie na taki dostęp. Zanim jednak przystąpimy do jej instalacji, musimy dodać do naszego serwera kolejną kartę sieciową. Kartę, która połączy z netem nasz serwer. Pracujemy aktualnie na 12, dlatego teraz od niej zaczniemy. Wyłączamy maszynę, inaczej nie dodamy nowej karty i przechodzimy do jej ustawień. Dodajemy kolejną kartę sieciową. Karta pracować będzie w trybie NAT, co pozwoli na dostęp do sieci internet. Natomiast może to być też tryb sieć NAT, czy nawet mostkowana karta sieciowa. Pamiętajcie o różnicach, jakie charakteryzują poszczególne tryby. Jeśli nie widzieliście pierwszego odcinka, to odsyłam właśnie do niego. Tam dokładnie omówiłem wszystkie tryby kart sieciowych w VirtualBoxie. Zapisujemy zmiany i odpalamy serwer. Uruchamiamy menadżer serwera i wybieramy Dodaj rolę i funkcję. Ponownie dwa pierwsze kroki pomijamy, to znaczy opcje pozostawiamy bez zmian. Z listy ról wybieramy zdalny dostęp. Feature'ów nie potrzebujemy, także idziemy dalej. Info o samej roli też nas mało interesuje, a tutaj zaznaczamy sobie routing. W Windowsie 2012 wraz z funkcją zdalnego dostępu instaluje nam się serwer webowy, ale tym specjalnie się nie przejmujemy, tylko idziemy dalej. Tych opcji tutaj również nie modyfikujemy, a na koniec klikamy po prostu zainstaluj. Usługa się instaluje, to korzystając z okazji kilka słów wyjaśnienia. Usługa czy też rola routingu na serwerach Windowsowych pełni kilka funkcji. Routing tak w ogóle to proces przesyłania pakietów pomiędzy routerami w sieciach rozległych, a przy okazji wybór najlepszej trasy dla tych pakietów. Funkcję typowego routera możemy na serwerze Windowsowym spokojnie skonfigurować, ale zwyczajnie nie stosuje się go do takich zadań. Po prostu nie jest to system zoptymalizowany do takich działań. Spokojnie natomiast Windowsa, i to już stosuje się bardzo często, można skonfigurować jako serwer VPN, czy też router dostępowy dla sieci lokalnej, czyli po prostu router, który łączy komputery w LAN-ie z internetem. Dokładnie taką samą funkcję realizują routery w naszych domach. I właśnie do takiej roli skonfigurujemy sobie teraz nasze serwery. Usługa się zainstalowała, także zamykamy to okienko i wybieramy narzędzia, następnie routing i zdalny dostęp. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę serwera i wybieramy Konfiguruj i uruchom usługę routingu. Z dostępnej listy wybieramy NAT, czyli usługę translacji adresów sieciowych. Usługa ta ma na celu zamianę adresów prywatnych stosowanych w sieciach lokalnych na adresy publiczne stosowane w sieciach rozległych. Windowsowe serwery stosują wersję NAT-a, która pozwala wielu hostom lokalnym korzystać z jednego, publicznego adresu IP, który przydzielił usługodawca internetowy. Kiedy klient sieci lokalnej będzie chciał skorzystać z internetu, to jego pakiety najpierw trafią do serwera. Adresy lokalne zapisane w tych pakietach zostaną zamienione na adres publiczny i serwer dalej wyśle je w świat. W drodze powrotnej adres publiczny zostanie zamieniony przez serwer na adres prywatny hosta i jemu przekazany. Dlatego tak ważne jest skonfigurowanie adresu bramy domyślnej na klientach. Bez tego nie będą one mogły z internetu korzystać. Musicie też wiedzieć o tym, że translacji NAT nie używa się tylko na styku sieci lokalnych i rozległych, ale również na styku różnych sieci lokalnych, czy też podczas wirtualizacji, tak jak dzieje się to u nas. Zobaczmy to może na schemacie. W przypadku mojej sieci router znajduje się bezpośrednio na styku sieci lokalnej i internetu. Na tym routerze jest już pierwszy NAT, a komputery w mojej sieci mają adresację prywatną. Potem jest program VirtualBox, zainstalowany na fizycznej maszynie, który po wyborze karty sieciowej w trybie NAT dla serwerowej maszyny wirtualnej staje się kolejnym, tym razem wirtualnym routerem. Mamy więc drugiego NAT-a. Dalej, kiedy konfigurujemy translację adresów na serwerze, pojawia nam się trzeci NAT i to z tego trzeciego NAT-a bezpośrednio korzystają klienty w naszej wirtualnej sieci. Hosty, chcąc komunikować się z internetem, przesyłają swoje pakiety przez te trzy NAT-y i za każdym razem następuje translacja adresów. W dwóch miejscach jest to translacja adresu prywatnego na prywatny, dopiero tutaj następuje translacja adresu prywatnego na publiczny. Każdy NAT na drodze od hosta lokalnego do wyjścia w świat generuje pewne opóźnienie związane z zamianą adresów. Opóźnienia te są jednak na tyle niewielkie, że nie ma powodu martwić się o wydajność naszego połączenia. Ilość NAT-ów, jakie mogą występować po drodze, nie jest ograniczana jakąś regułą czy definicją. Nie ma w literaturze informacji, ile maksymalnie translacji można wykonać, aby sieć działała płynnie. Pamiętajcie jednak o tym, że z każdym NAT-em wiążą się opóźnienia i prędzej czy później dodawanie kolejnego NAT-a do sieci spowoduje spadek jej wydajności. Skoro mamy to już wyjaśnione, no to wróćmy do naszego serwera. W kolejnym kroku konfiguracji decydujemy, który interfejs jest publiczny, który podłączony jest do internetu. U nas to będzie ten interfejs. Jeszcze krótkie wyjaśnienie, skąd się wziął ten adres. No jak mówiłem wcześniej, wybór trybu NAT dla karty sieciowej serwera spowodował, że program VirtualBox stał się dla niego wirtualnym routerem i jednocześnie wirtualnym serwerem DHCP, który przydzielił dla naszej maszyny właśnie taki adres. Można go oczywiście zmienić, podając własny i pewnie w realnej sieci tak trzeba będzie zrobić, ale na tym etapie można ten adres pozostawić taki, jaki jest. Przechodzimy dalej i wybieramy zakończ, a system teraz wykona swoją robotę. Jeśli na tym etapie pojawi się komunikat dotyczący blokowania usługi przez zaporę sieciową, to albo dodajcie odpowiedni wyjątek, albo ją po prostu wyłączcie, oczywiście tylko w warunkach testowych. W faktycznej sieci nigdy tego nie róbcie. Po zakończeniu konfiguracji przechodzimy do klienta, no i uruchamiamy przeglądarkę. Super, jak widać klient do NAT-a ma już swobodny dostęp. Już na sam koniec zobaczmy, jak będzie wyglądała konfiguracja na poziomie serwera 2008. Sama konfiguracja jest taka sama, inaczej nazywa się tylko usługa, którą musimy zainstalować. Pamiętajcie oczywiście o dodaniu nowej karty sieciowej, pracującej w trybie umożliwiający dostęp do internetu. Tym razem wybieramy z listy usług niezdalny dostęp, tylko usługi zasad i dostępu sieciowego. Dalej z dostępnych opcji zaznaczamy routing i instalujemy usługę. Po zakończonej instalacji wybieramy start, narzędzie administracyjne, następnie routing i dostęp zdalny. Dalsze czynności są już dokładnie takie same, czyli prawy przycisk myszy na serwer, wybieramy konfiguruj i uruchom usługę routingu. Z dostępnej listy wybieramy NAT, decydujemy, który interfejs jest publiczny i tyle. Wracamy teraz do klienta, który z tym serwerem jest połączony, odpalamy przeglądarkę i testujemy. Jak widać, i tym razem wszystko się udało. Tak oto udało nam się przebrnąć przez kolejne usługi serwera Windowsowego. Nie było to trudne, co nie? Celowo połączyłem te dwie usługi w jeden odcinek, bo jak widzicie są one ze sobą dość mocno związane. Poprawna konfiguracja serwera DHCP powoduje, że potem przy NAT-cie nie ma problemu. Klienty bez stresu mogą korzystać z NAT-a. Jeśli przy Waszej konfiguracji coś będzie nie tak, sprawdzajcie po kolei każdy krok i jeśli będzie taka potrzeba, zmodyfikujcie swoje ustawienia. W kolejnym odcinku, który mam nadzieję pojawi się już wkrótce, zajmiemy się konfiguracją serwera DNS oraz serwera webowego IIS. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam oczywiście na pasję, gdzie znajdziecie tradycyjnie uzupełnienie do odcinka, a także do oglądania kolejnych naszych produkcji. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.